Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Leszek Gęsiak.
Miłosierdzie nie jest teorią pobłażliwości, ale pamięcią o tym, jak potraktował nas Bóg mimo naszych grzechów, powiedział papież w wideoprzesłaniu do Panamerykańskiego Kongresu Miłosierdzia w stolicy Kolumbii. W Argentynie została wyniesiona do chwały ołtarzy 18-wieczna apostołka rekolekcji ignacjańskich Maria Antonia de Paz y Figueroa. Witam 27 sierpnia i zapraszam na serwis informacyjny. W stolicy Kolumbii Bogocie rozpoczął się Kongres Miłosierdzia z udziałem biskupów z całej Ameryki. Papież skierował do jego uczestników wideoprzesłanie, w którym nawiązał do pierwszego listu świętego Pawła do Tymoteusza. Cytując jego fragment, Franciszek zwrócił uwagę, czym jest miłosierdzie.
Miłosierdzie nie jest teorią, którą można wywijać jak szpadą. Ktoś powie, teraz jest moda, żeby mówić o miłosierdziu z okazji tego jubileuszu, więc idźmy za tą modą. Nie, to nie jest teoria do wyciągania, żeby ludzie podziwiali naszą pobłażliwość, ale to jest historia grzechu do zapamiętania. Czyja? Nasza, twoja i moja. I to jest miłość, której mamy oddać chwałę. Czyja miłość? Boga, który mnie potraktował z miłosierdziem.
W Santiago del Estero na północy Argentyny została wyniesiona do chwały ołtarzy 18-wieczna organizatorka rekolekcji ignacjańskich Maria Antonia de Paz y Figueroa. Ta świecka kobieta, urodzona w tym argentyńskim mieście w 1730 roku, od najmłodszych lat poświęciła się Bogu i współpracowała z jezuitami. Jak doszło do tego, że stała się apostołką ich rekolekcji? Zapytaliśmy o to kardynała Angelo Amato, przewodniczącego w imieniu papieża jako prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dzisiejszej beatyfikacji.
W połowie XVIII wieku, po usunięciu jezuitów z Argentyny i wielu innych krajów Ameryki Łacińskiej, błogosławiona Maria Antonia odczuła natchnienie, by stać się apostołką rekolekcji. Najpierw w Santiago del Estero i okolicach, potem w Buenos Aires, gdzie założyła dom rekolekcyjny do dziś działający. Zmarła w stolicy Argentyny, mając 69 lat. Kiedy przybywała do jakiegoś miasta, prosiła przełożonych kościelnych o zezwolenie na zorganizowanie rekolekcji. Dużo wędrowała, prosząc o jałmużnę, by móc zapewnić darmowy udział w rekolekcjach, zawsze ufając Bożej opatrzności. Uczestniczyły w nich z dużym pożytkiem duchowym tysiące mężczyzn i kobiet. U podstaw jej niestrudzonego apostolstwa leżało życie wewnętrzne ożywiane wiarą. Błogosławiona Maria Antonia była zakochana w Chrystusie i głęboko rozmiłowana w Eucharystii.
Śmierć każdej ludzkiej istoty jest krzykiem skierowanym do nieba, zwłaszcza jeśli ta śmierć nie jest konieczna, ale powodują ją starcia i przemoc między ludźmi. Tymi słowami biskupi Boliwii komentują ostatnie krwawe wydarzenia w tym kraju. Chodzi o trwające od wielu dni protesty górników domagających się od rządu większych praw oraz porwanie i zamordowanie wiceministra spraw wewnętrznych Rodolfo Illanesa, które doprowadziło do zatrzymania przez policję ponad 100 osób.
W komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie konferencji episkopatu tego kraju hierarchowie podkreślają ból i oburzenie Kościoła wobec ogarniającej kraj spirali przemocy. Na Boga opamiętajcie się, piszą. Zaznaczają przy tym, że nie można bezmyślnie ulegać przewrotnej logice odwetów, kiedy kraj domaga się od władz i dotkniętych strajkami sektorów dobrej woli oraz zaangażowania w dialog. Jednocześnie biskupi przypominają wymierzającym sprawiedliwość o ogromnej odpowiedzialności, by śledztwa w sprawie aktów przemocy prowadzone były w sposób przejrzysty, kompetentny i obiektywny. Na zakończenie proszą Boga o łaskę przebaczenia i pojednania dla Boliwii, zwłaszcza w jubileuszowym roku miłosierdzia. Hierarchowie modlą się również za ofiary rannych i ich rodziny, aby znaleźli pociechę w Bogu, który jest Panem życia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Tysiące ludzi szuka schronienia w kościołach, misjach i szkołach katolickich, uciekając przed kolejną falą przemocy, jaka ogarnęła Sudan Południowy. Wojna, która ponad miesiąc temu z nową siłą wybuchła w stołecznej Dżubie, rozprzestrzeniła się na cały kraj, zbierając krwawe żniwo. 20-tysięczne miasto Lania, w którym znajdowała się werbistowska misja, całkowicie opustoszało. Ludzie od tygodni żyją w buszu, pozbawieni żywności i leków, mówi werbista ojciec Andrzej Dzida, podkreślając, że dopóki nie ustanie handel bronią, trudno będzie o przywrócenie pokoju. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn, w którym ojciec Dzida opowie o sytuacji w Sudanie Południowym, gdzie pracuje od 3 lat.
Sudan Południowy jest najmłodszym państwem świata, dopiero ma 5 lat, ale został zapomniany przez społeczność międzynarodową. Od grudnia 2013 roku, po okresie zachłyśnięcia się tą niepodległością, powstały problemy między plemionami. Jest ponad 100 grup etnicznych, ponad 13 głównych plemion i zaczęły one ze sobą rywalizować. Doprowadziło do braku identyfikacji z nowym państwem, jakim jest Sudan Południowy, a bardziej identyfikację jako tożsamość z własnym plemieniem, jak Dinka, Nuer, Poczuru i wiele, wiele innych. Po tym konflikcie w grudniu 2013 roku i rozszerzeniu się ze stolicy kraju na północ Sudanu Południowego rozpoczął się proces pokojowy, który odbywał się w Kenii i w Etiopii. W tamtym roku, w sierpniu, zostało podpisane porozumienie pokojowe, które nie wchodziło w życie, gdyż główny opozycjonista, były wiceprezydent Riek Machar, nie wracał do kraju. W kwietniu tego roku wrócił i powstała nadzieja na rząd jedności narodowej i rozwiązanie tego konfliktu. Niestety w tym roku, w wigilię 5. rocznicy uzyskania niepodległości 8 lipca, po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim prezydenta Salva Kiira i opozycjonisty Riek Machara, którzy są z plemienia Dinka i Nuer, dwóch największych plemion, doszło do wymiany ognia pomiędzy żołnierzami z opozycji i rządowymi. Ginęło wtedy wiele osób. Ta sytuacja spowodowała chaos w stolicy. Wiele osób uciekało do kościołów, gdzie się chowało. Powstał problem z żywnością. Konflikt niestety rozszerzył się na inne miejscowości, na cały Sudan Południowy. Dotarł na południe do nas, do naszego miasteczka, do Lania. W tym miasteczku od 11 lipca praktycznie przez 3 tygodnie non-stop nastąpiło ostrzeliwanie miasta ze strony sił rządowych i ze strony opozycji. Wiele osób straciło życie, jeszcze więcej uciekło do buszu. Domy zostały spalone, szczególnie te ze słomianymi dachami. Także nie ma do czego wracać. W ciągu pierwszego tygodnia wiele osób schroniło się w naszym Domu Nadziei w Lania, na terenie naszej parafii, około 165 osób, ale stopniowo zaczęło uciekać do buszu, gdyż sytuacja była coraz bardziej napięta. Więcej osób ginęło, domy zostały plądrowane. W trzecim tygodniu, gdy jeden z oddziałów wojska do nas dotarł, niestety wyprowadził dwie osoby, Gerarda Murarza i nauczyciela Akima. Myśleliśmy, że to będzie przesłuchanie. Niestety po jakimś czasie usłyszeliśmy strzały. Na następny dzień dowiedzieliśmy się od kolejnej grupy żołnierzy, że znaleziono dwa ciała. Przy czym jedna osoba jakoś cudownie została ocalona, trzymająca różaniec w ręku. Gerard jakoś powstał z tej trawy, pomimo że miał dwie kule w sobie, które przeszły na wylot. Jedną przez w okolicach klatki piersiowej, drugie kolanem, które praktycznie całe ciało odeszło. Jeden z żołnierzy pomógł mu przyjść na misję. Opatrzyliśmy go w podstawowe rzeczy z jodyną. Niestety nic nie było na miejscu, także czekaliśmy na jego ewakuację. Drogi były zablokowane, żadna żywność nie była dostarczona, żadne leki. Biskup organizował ewakuację. Na szczęście udało nam się załapać tym konwojem. Wzięliśmy osobę ranną razem z jego żoną, która była na miejscu, i dzieckiem. W konwoju dalszych osób poprosiliśmy biskupa ewangelickiego, który był na miejscu i on przywiózł drugi dzień później. Także wszyscy dotarli w bezpieczne miejsce. Czekamy na rozwój sytuacji. Problemem największym jest brak żywności. Drogi zostały zablokowane, żywność nie dochodzi. Całe miasteczko, 20 tysięcy, schroniło się w buszu. Im to nie jest tylko miasteczko Lania, ale inne. I nie ma tam żywności, nie ma lekarstw. Gdy jest częściowo pora deszczowa i dużo deszczu, to powoduje choroby i szczególnie narażone są dzieci i osoby starsze. Kolejnym problemem jest anarchia w kraju, konflikt między prezydentem a opozycją, zmiana teraz wiceprezydenta, który uciekł z stolicy i nie wstawił się w ciągu 48 godzin. Prezydent Salva Kiir powołał nowego wiceprezydenta, też z opozycji. Opozycja się jak gdyby podzieliła, nie ma z kim rozmawiać. Z tym, który podpisywał proces pokojowy, Riek Macharę, jak gdyby prezydent go nie uznaje. Prezydent Salva Kiir też ma konflikt z siłami międzynarodowymi, nie uznaje ONZ-u. Pod pretekstem też kontroli magazynów i ewentualnego znalezienia broni ONZ-u, jeden z magazynów większych, który miał być przeznaczony na żywność dla 200 tysięcy ludzi, został zaatakowany. Ta żywność miała starczyć dla 200 tysięcy na jeden miesiąc i żywność została wyprowadzona. Nie ma jakiegoś łatwej rezolucji na temat tego, jak ten konflikt rozwiązać. Chyba największym problemem jest brak tożsamości tych ludzi, jako jesteśmy razem na terenie południa, jako Sudan Południowy. Mamy własne państwo, własną tożsamość i problemem jest, że bardziej identyfikują się z plemieniem.
W mediację w sprawie przywrócenia pokoju w Sudanie Południowym włączył się osobiście papież Franciszek, wysyłając swe specjalne przesłanie do przywódców obu zwaśnionych stron. Także Kościół nie tylko przyjmuje pod swój dach uchodźców, ale organizuje dla nich pomoc żywnościową i medyczną. Apeluje też o budowanie pojednania.
Papież Franciszek cały czas jest w kontakcie, wysyła swojego nuncjusza, przedstawiciela. Sudańczycy wiedzą, że nie są sami. Natomiast konferencja biskupów Sudanu i Sudanu Południowego wydała też listy, które niestety nie skutkują. Powtarzają, że nigdy więcej to nie powinno się wydarzyć. Konflikt był pokazany na przykładzie Abla i Kaina, gdzie od zazdrości, poprzez nienawiść i poprzez zabijanie brata, a następuje też w Sudanie Południowym. Kościół pokazuje inne rozwiązanie tego konfliktu poprzez przebaczenie, zrozumienie siebie nawzajem i pojednanie. Natomiast nie może do tego dojść, gdy cały czas jest konflikt. Oczywiście Kościół też pomaga w edukacji, pomaga też w ochronie zdrowia. Jedna z sióstr, naszej siostry służebnicy Ducha Świętego, które działały w jej 60 kilometrów od naszego miejsca w Lania, została też zabita w ambulansie w karetce, gdy pomagała właśnie ludziom, kobietom w ciąży, problemami, które musiały trafić do szpitala. Także tutaj się Kościół angażuje. Angażujemy się również w budowanie przyszłości Sudanu Południowego na naszym miejscu w Lania. Staraliśmy się z ludźmi dobrej woli zbudować dom nadziei, który miał służyć jako centrum dzieci i młodzieży. Na razie służył uchodźcom, a mamy nadzieję, że będzie też służył dzieciom i młodzieży, które stanowią 60% Sudanu Południowego, to znaczy poniżej 18 roku życia, to jest przyszłość Sudanu Południowego, gdyż starsza ludność jest związana z trudnymi problemami, które występowały już na terenie Sudanu przed uzyskaniem niepodległości, gdzie praktycznie przez 60 lat Sudanu, ponad 40 lat to były wojny domowe i w tym czasie tylko znali rozwiązania siłowe. Także Kościół stara się pokazać, że oprócz rozwiązań siłowych jest potrzeba budowania wspólnoty i życia razem pomiędzy plemionami. My jako werbiści też chcemy być takim znakiem i Kościół chce być znakiem. I do tego przybyliśmy we wspólnocie międzynarodowej. Dwóch Polaków, Indonezyjczyk, Indyjczyk z Indii. Także byliśmy znakiem dla tych ludzi. Mam nadzieję, że inne zgromadzenia, zakony, misjonarze też liczącym znakiem, że jednak coś można działać wspólnie, pomimo pewnej odrębności, pomimo pewnej różnicy historii, kulturze, tak jak pomiędzy plemionami, tak pomiędzy narodami. Także myślę, że Kościół jak gdyby wskazuje ten kierunek, a jednocześnie jest zaangażowany w pomoc, w edukacji, w zdrowiu. Niektóre projekty też związane są z rolnictwem. Problem jest w tym, że te uprawy ostatnio są niszczone lub nie można dojść do uprawy ze względu na przemieszczające się wojska, palenie tych terenów. Także myślę, że Kościół jest bardzo zaangażowany w Sudanie Południowym i wsparcie Kościoła też jest widoczne.
Polski werbista wskazuje, że kolejna wojna trawiąca Sudan Południowy jest wynikiem antagonizmów plemiennych, znikomego poczucia przynależności narodowej oraz pazerności świata, który wciąż do tego kraju sprzedaje broń.
Wydaje mi się, że wspólnota międzynarodowa podjęła pewne kroki, zorganizowała proces pokojowy, naciskała dwóch liderów politycznych, Salva Kiira prezydenta i Riek Machara, dawnego wiceprezydenta, żeby ten proces pokojowy doszedł do skutku. Natomiast problemem jest to, co się dzieje we wnętrzu serc Sudańczyków Południowych. Myślę, że problem jest tożsamości. Może przedstawienie historyczne tego, jak powstawały inne państwa i że to wymaga cierpliwości, pewnego kompromisu, nauka negocjacji, że to nie jest wszystko na zasadzie konfliktu albo że my jesteśmy liczniejsi, to jest najważniejsze. Prawidłowa nie tylko dystrybucja pewnych dóbr jak żywność, ale bardziej szkolenie tych ludzi, żeby mogli w przyszłości sami działać, to znaczy edukacja, na dzień dzisiejszy też rolnictwo i służba zdrowia, czyli szkolenie też pielęgniarek, nauczycieli, jako Kościół też oczywiście to robimy, ale bez tego przygotowania to Sudan Południowy nie ma przyszłości, ale żeby to zrobić, trzeba zaprzestać konflikt. Nie ma tej stabilności, a jest częściowo anarchia, czyli wszystkie wysiłki wspólnoty międzynarodowej powinny prowadzić do zaprzestania konfliktu, ale to się rodzi od początku, czyli każdy kraj musi kontrolować, czy broń nie jest wysyłana do Sudanu Południowego. Z wielu krajów, czy z Kanady, czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich dociera wiele broni, także nawet 170 wozów opancerzonych zostało sprowadzonych za praktycznie 15 miliardów dolarów. Także te pieniądze, jeśli będzie kontrola, jeśli one zostaną przeznaczone zamiast na zakup broni, zostaną przeznaczone na przykład na edukację, na ochronę zdrowia, na rolnictwo, no to wtedy Sudan Południowy może być bardziej samowystarczalny. Natomiast jakaś taka otwartość i zachęcenie do tego zakupu broni przez inne państwa spowoduje to, że ten kraj będzie cały czas niespokojny. Te surowce, które mają, ropa naftowa na pewno jest, nie zostaną odpowiednio wykorzystane dla ludzi. Także chyba rozwiązaniem wspólnoty międzynarodowej będzie kontrola sprzedaży broni do Sudanu Południowego. Jeśli ta broń nie dotrze do Sudanu Południowego, to wtedy można tak naprawdę mówić o rozpoczęciu negocjacji pokojowych, ale dopóki ta broń jest w Sudanie i dociera, nie można o czymś takim mówić.
Przypomnę, że o sytuacji w Sudanie Południowym mówił pracujący w tym kraju od 3 lat werbista ojciec Andrzej Dzida. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.